tu Paryż Szeryfi, czwartek 18 maja i godzina też 18, która właśnie minęła. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i technik Emanuel. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto główne doniesienia w skrócie. We Francji afera Clear Stream weszła w nową fazę. Ujawnił się jako autor anonimowych fałszywych doniesień wiceprezes firmy ADS Jean-Louis Jergorin. Kofi Annan przestrzegał w Tokio społeczność międzynarodową przed lunatyzmem, czyli zaślepieniem przez wyścig zbrojeń nuklearnych. Stany Zjednoczone złożyły na konferencji rozbrojeniowej w Genewie projekt traktatu o całkowitym zakazie produkcji materiałów rozszczepialnych dla celów wojskowych. Tureccy zwolennicy laickiego państwa mobilizują się po zabójstwie sędziego przez islamistycznego adwokata. Do poważnych starć zbrojnych z talibami doszło w dwóch prowincjach Afganistanu. Porozumienie o partnerstwie i współpracy między Rosją a Unią Europejską jest przestarzałe, oświadczył w Strasburgu Siergiej Ławrow. Dziennik przygotowałem wraz ze mną Bernhard i Piotrem Moszyńskim, który dokona także przeglądu paryskiej prasy. Unia Europejska w internecie to temat rozmowy Anny Bernhard z Aleksandrem Ruigi. Następnie zapraszam na kronikę wystaw dziś o otwarciu po sześcioletnim remoncie oranżerii ogrodów tuleryjskich. Multimedia przygotował Stefan Riger, magazyn kulturalny Sylwia Gips, a piosenki ze świata Agnieszka Kumor. Słuchają Państwo Paryża, RFI, oto wiadomości. We Francji kolejna sensacja w aferze Clear Stream. Wiceprezes firmy EADS Jean-Louis Jergorin ujawnił w wywiadzie dla dziennika Parisien, Le Parisien, że to on wysłał do sędziego śledczego Renaud van Rimbecka pierwszy anonimowy list z danymi dotyczącymi kont posiadanych przez rozmaite osobistości w luksemburskiej firmie finansowej Clear Stream. Szczegóły Piotr Moszyński.
Jean-Louis Jergorin nie podaje jeszcze informacji, które można by uznać za pełne rozwikłanie tzw. afery Clear Streamu, która od dłuższego czasu wstrząsa szczytami władzy we Francji, ale jednak uchyla rąbka tajemnicy. Daje on do zrozumienia, że ponieważ chciał przekazać informacje, które uważał za istotne dla stabilności państwa i dla śledztwa w sprawie afery korupcyjnej dotyczącej sprzedaży przez Francję fregat Tajwanowi, ale nie chciał być w tej sprawie formalnie przesłuchany i nie chciał ujawniać źródła swoich informacji, w porozumieniu z sędzią śledczym wysłał mu te informacje anonimowo, choć dla sędziego przesyłka anonimowa nie była. Według relacji Jergorena w tej pierwszej przesyłce były nazwiska rosyjskich miliarderów, członków mafii i kilku francuskich polityków jak Jean-Pierre Chevènement, Dominique Strauss-Kahn czy Alain Madelin, ale nie było obecnego ministra spraw wewnętrznych Nicolasa Sarkoziego. Przypomnijmy, że od fałszywych oskarżeń pod jego adresem zaczął się obecny wątek afery Clear Streamu. Jergorin twierdzi, że już w 2003 roku skontaktował się z wysokim oficerem kontrwywiadu Philippem Rondotem, któremu powiedział o tej sprawie wszystko, włącznie z nazwiskiem źródła informacji, o którym w wywiadzie dla Le Parisien mówi tylko tyle, że chodzi o osobę pracującą nad sposobami finansowania terroryzmu międzynarodowego. Dodaje, że gdyby ta osoba ujawniła znajomość kont w Clearstreamie, jej długość życia byłaby ograniczona. Jego zdaniem Rondo wszystko skrupulatnie przekazywał ministrowi obrony, natomiast był nieco zirytowany inicjatywą Jergorena, by poinformować o sprawie także ówczesnego ministra spraw zagranicznych, a obecnego premiera Dominika de Villepena. Ten ostatni miał interesować się sprawą i zgodzić się z Jergorenem, iż na dochodzenie powinno być przeznaczone więcej środków. Natomiast nazwisko Sarkoziego pojawiło się wówczas w rozmowie jedynie w kontekście jego podróży do Indii, która wydała się zaskakująca w kontekście pełnionej przezeń funkcji ministra spraw wewnętrznych. Na listach kont z Clearstreamu Jergorin zobaczył je dopiero 4 miesiące później, kiedy źródło przekazało generałowi Rondotowi listę 33 tysięcy takich kont. Późniejsze ustalenia miały wskazać, że chodziło o fałszywki. Jergorin zaznacza w rozmowie z Le Parisien, że nic mu nie wiadomo o ewentualnej roli Pałacu Elizejskiego w tej aferze i że w jego odczuciu stwarzanie wrażenia, iż jest on przez kogoś manipulowany lub że sam manipuluje wymiarem sprawiedliwości, urządzałoby wiele osób ze wszystkich obozów. Wyraża przekonanie, iż przynajmniej pierwotna baza jego informacji jest, jak mówi, najprawdopodobniej wiarygodna. Reasumując, znamy już pośredników i listonoszy, natomiast brak pewnych informacji co do inspiratorów i manipulatorów w tej aferze. Nie wyjaśnia to wiele, ale może ułatwi wyjaśnienie czegoś na kolejnych etapach tej niezwykle zawikłanej afery.
Tu Paryż, RFI, oto dalsze wiadomości. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan zaapelował do krajów wschodniej Azji o pogrzebanie sporów z przeszłości, wymieniając niedawne napięcia między Japonią, Chinami i Koreą Południową. Występował on dziś na Uniwersytecie w Tokio. Do Japonii przybył we wtorek na 4 dni, przedtem odwiedził Seul, jutro uda się do Chin, następnie do Wietnamu i Tajlandii. W tym samym przemówieniu przestrzegał on społeczność międzynarodową przed, cytuję, niebezpieczeństwem lunatyzmu w świecie coraz bardziej znuklearyzowanym. To jest przed zaślepieniem prowadzącym kolejne kraje do wyposażenia się w broń nuklearną. Zarówno w stosunku do Iranu, jak i do Korei Północnej zalecał on środki dyplomatyczne. Tymczasem Stany Zjednoczone złożyły na konferencji rozbrojeniowej w Genewie projekt traktatu o zakazie produkcji materiałów rozszczepialnych, konkretnie uranu i plutonu, dla celów wojskowych. Cel tego projektowanego traktatu jest prosty, mówił podsekretarz stanu Stephen Redmacher. Od momentu jego wejścia w życie zakazana będzie produkcja materiałów rozszczepialnych przeznaczonych do produkcji broni nuklearnej czy innych nuklearnych urządzeń eksplodujących. Traktat musiałby podpisać jednomyślnie wszystkie państwa uczestniczące w konferencji. Jest ich 65. Projekt amerykański nie wspomina ani o zapasach, o istniejących już zapasach takich materiałów, ani o metodach kontroli. Obecnie traktat o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej zakazuje ich produkcji wszystkim za wyjątkiem 5 państw członków stałych Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli USA, Rosji, Chin, Francji i Wielkiej Brytanii. Według AFP projekt amerykański nie jest skierowany szczególnie przeciw Iranowi. Zresztą ani przedstawiciele Iranu, ani Korei Północnej, ani skądinąd Wenezueli nie zgłosili zasadniczego sprzeciwu wobec tego projektu, choć wstrzymali się od werbalnego poparcia w czasie obrad, w przeciwieństwie do większości mówców. Wszelako dziś jeszcze prezydent Ahmadinejad określił jako chore na umyśle te kraje, które sprzeciwiają się postępom Iranu w dziedzinie nuklearnej. AFP zauważa także, iż konferencja rozbrojeniowa od 9 lat nie zdołała wszcząć żadnych poważnych negocjacji. Stephen Redmacher zaznaczył zresztą, że ma nadzieję, iż nowy ambasador USA przy konferencji, pani Krystyna Rocca, nie będzie ostatnim. Inaczej mówiąc, że Waszyngton rozważa wycofanie się z konferencji w razie dalszego impasu. Wspomniany przed chwilą prezydent Iranu Ahmadinejad zapowiedział unieważnienie niektórych prywatyzacji dokonanych przez poprzednie rządy w imię przywrócenia narodowi niesprawiedliwie zabranych dóbr. Gospodarka Iranu jest w 80% państwowa. Dodajmy jeszcze, że według jednego z dzienników w Teheranie Ahmadinejad sposobi się do wysłania kolejnej epistoły, tym razem do samego papieża Benedykta XVI. W poprzedniej, zaadresowanej do George'a Busha, Ahmadinejad wyrażał wątpliwości co do jego wiary i krytykował politykę USA. Mollachowie do Iranu. Z takimi hasłami ponad 25 tysięcy osób uczestniczyło w Ankarze w pochodzie przed mauzoleum twórcy nowoczesnej Turcji Kemala Atatürka, manifestując swe przywiązanie do laickości państwa. A po południu 20 tysięcy innych uczestniczyło w pogrzebie sędziego najwyższej instancji Rady Państwa, zastrzelonego wczoraj w czasie audiencji przez islamistycznego adwokata. Od jego strzałów odniosło rany także 4 innych sędziów, w tym 2 kobiety. Sprawa ta nabrała symbolicznego znaczenia, gdyż zaatakowany trybunał zakazał w lutym tego roku dyrektorce państwowego przedszkola noszenia chusty, a decyzję tę skrytykował premier Erdogan, wywodzący się z partii islamistycznej. W czasie pogrzebu sędziego tłum wygwizdał i obrzucił obelgami przybyłych tam członków rządu. Turcja jest laicka i pozostanie laicka, skandowali zebrani. W Afganistanie doszło w ciągu ostatniej doby do poważnych starć. W prowincji Kandahar trwa operacja sił afgańskich i alianckich, w wyniku której zabitych zostało dotąd 18 talibów, a pojmanych 35. W sąsiedniej prowincji Helmand talibowie, którzy zaatakowali miasto Mosakala, zostali stamtąd wyparci po wielu godzinach walk, tracąc 40 ludzi, ale zginęło także 13 policjantów afgańskich. Niezależnie od tego, ofiarami 2 zamachów samobójczych w Heracie i w Gazni padli pracownik amerykańskiej dyplomacji i afgański cywil. Przypomnijmy, że w Afganistanie przebywa 23 tysiące żołnierzy amerykańskich, a NATO zamierza zwiększyć liczebność swoich wojsk ISAF-u z 9 do 16 tysięcy ludzi. W Iraku odnotowano dziś co najmniej 5 zamachów bombowych, w których w sumie zginęło 17 osób. Ogłoszenie składu rządu premiera Nouri al-Maliki zapowiedziano na sobotę rano. Porozumienie o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Rosją zestarzało się i musi zostać w przyszłym roku zastąpione nowym, powiedział dziennikarzom w Strasburgu szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który tuż przedtem rozmawiał na zamkniętym posiedzeniu z Komisją Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow objaśniał w Moskwie wypowiedzi Igora Szuwałowa z czasu jego wizyty w Waszyngtonie sprzed miesiąca. Przedłużające się opóźnienie w przyjęciu Rosji do Światowej Organizacji Handlu i żądania pod adresem Rosji są dyskryminacją i w takich warunkach nie należy spodziewać się korzystnych warunków dla inwestycji zagranicznych w Rosji. Słowa te padły w kontekście rozmowy o ewentualnych partnerach Gazpromu w inwestycjach na Morzu Barentsa. Przebywający z wizytą w Warszawie prezydent Niemiec Horst Köhler wyrażał się za to optymistycznie na temat gazociągu północnego w czasie wspólnej z Lechem Kaczyńskim konferencji prasowej. Różnice zdań dotyczące tego gazociągu zostaną rozwiązane, zapewniał w sposób konstruktywny. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas spotka się w najbliższą niedzielę w Egipcie z ministrem spraw zagranicznych Izraela, panią Tzipi Livni. Rozmowy mają dotyczyć odblokowania procesu pokojowego i współpracy. W Nepalu parlament uchwalił jednomyślnie ograniczenie władzy króla Dzianendry. Traci on zwierzchność nad armią. Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka rozmawiała w Phnom Penh z premierem Kambodży Hun Senem, by przywrócić jakie takie stosunki jego rządu z ONZ. Hun Sen, który skarży się, że jego reżim jest niesłusznie oskarżany o naruszanie praw człowieka, określał niedawno urzędników komisariatu ONZ mianem psów obszczekiwujących jego kraj. I jeszcze garść aktualności francuskich. Anna Bernhardt.
Minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy udał się w podróż afrykańską do Mali i Beninu, by spróbować wyjaśnić politykę francuskiego rządu wobec imigrantów. Przegłosowana ostatnio ustawa na ten temat zaostrza warunki stawiane obcokrajowcom, którzy chcą zalegalizować swój pobyt nad Cekwaną. Ustawa wywołała wiele protestów i to nie tylko w środowiskach imigrantów. Los napływających do Europy uchodźców, którzy z narażeniem życia szukają każdej okazji, by dostać się do ziemi obiecanej, nazwał przybywający z wizytą w Watykanie gwinejski biskup tragedią. Wezwał też on wszystkich chrześcijan, by przyszli nieszczęsnym mieszkańcom Afryki z pomocą. Przegłosowana we Francji ustawa wyklucza teraz m.in. automatyczną legalizację pobytu po 10 latach zasiedzenia. Wprowadza też obowiązek posiadania wystarczająco wysokich dochodów, jeżeli zagraniczny pracownik chce sprowadzić rodzinę, a ogólna tendencja jest, by wybierać kandydatów na imigrantów, a nie pozwalać na osiedlenie tym, którzy już do Francji przybyli. Zgromadzenie Narodowe nie przegłosowało znajdującej się już na porządku obrad ustawy dotyczącej ludobójstwa Ormian. Deputowani zaczęli się spierać na temat tej ustawy, która wywołuje spore niezadowolenie w Ankarze. Głos zabrał również minister spraw zagranicznych, podkreślając, że jeżeli projekt zostanie przegłosowany, Turcja odbierze to jako wrogi gest pod jej adresem. Ankara już wcześniej uprzedzała, że jeżeli projekt zostanie przyjęty, a przewiduje on m.in. karę do roku więzienia i grzywnę w wysokości do 45 tysięcy euro za negowanie ludobójstwa, to stosunki z Paryżem mogą bardzo ucierpieć. Ocenia się, że w wyniku ludobójstwa w latach 1915-1917 zginęło 1,5 miliona Ormian. Ankara utrzymuje, że była wtedy wojna i ofiar można liczyć po obu stronach. W 1996 roku parlament francuski oficjalnie uznał, że dopuszczono się ludobójstwa na Ormianach. Wobec burzliwych dyskusji deputowanych dzisiejsze głosowanie nad ustawą pozwalającą karać tych, co zaprzeczają ludobójstwu, odłożono na inny termin. Za to prezydent Chirac obiecał przyspieszenie prac na wielu frontach, tak aby ułatwić życie inwalidom. Chodzi przede wszystkim o dostęp do miejsc publicznych, dworców i pociągów, osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, ślepym czy głuchym. Prezydent Francji sprawdził w czwartek rano na dworcu Montparnasse specjalne wyposażenia ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się po dworcu i podróżowanie pociągami. Blisko 500 000 inwalidów przemierza co roku Francję pociągami. Prezydent Chirac na początku kadencji obiecał, że pomoc dla niepełnosprawnych będzie jednym z trzech najważniejszych priorytetów jego polityki. Pozostałe dwa, przypomnijmy, to rozwój badań i profilaktyki związanej z chorobami nowotworowymi oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W Festiwal w Cannes rozpoczyna się oficjalnie od pokazu dwóch filmów. Pierwszy z nich jest dziełem Brytyjczyka Kena Locha, a akcja tego filmu toczy się w czasach, gdy Irlandia walczyła o niepodległość, czyli w 1920 roku. Drugi, pokazywany w czwartek, film opowiada o represjach, jakim został poddany chiński ruch demokratyczny w 1989 roku. Autorem tego dzieła jest chiński reżyser Lu Ye, który powiedział na konferencji prasowej w Cannes, iż zrobi wszystko, aby jego film został pokazany w Chinach. Jak na razie reżyser oczekuje na zgodę cenzury w Pekinie. Film pierwsi zobaczą więc Francuzi, którzy od dzisiaj w kinach w całej Francji mogą też obejrzeć kontrowersyjny Kod da Vinci. Dzieło to pokazywane na otwarciu festiwalu w Cannes nie wzbudziło, delikatnie mówiąc, zachwytu krytyków.
Były to wiadomości dziennika. Piotr Moszyński zaprasza teraz na przegląd prasy.
Lewicowa Libération poświęca sporo miejsca problemom związanym z rozpoczynającym się w piątek przewodniczeniem przez Rosję Radzie Europy. Pisze o tym obszernie moskiewska korespondentka tej gazety, Lauren Millo, która jednak tym razem zasięgała informacji najwyraźniej przede wszystkim w Strasburgu, gdzie, jeśli wierzyć jej relacji, pojawienie się Rosjan na czele Rady Europy przyjmowane jest z nadwyraz mieszanymi uczuciami. Francuska dziennikarka przytacza opinię jednego z wysokich urzędników Rady, że jeden z problemów z Rosjanami polega na tym, że jeszcze się nie nauczyli być uprzejmi. Rosyjskiego ambasadora, na którym będzie spoczywać większość obowiązków związanych z przewodniczeniem Radzie, określa on jako buldoga. W Komitecie Ministrów, ciągnie rozmówca Lauren Millo, Rosjanie się wydzierają, protestują z byle powodu i oskarżają Europejczyków o stosowanie do nich innych miar niż do innych krajów. Tymczasem to właśnie oni korzystają ze stosowania tych różnych miar. Konkretne przykłady patrzenia przez palce na rzeczy, które innym krajom niż Rosja zapewne nie uszłyby na sucho, przytaczają inni, co znamienne też anonimowi, rozmówcy wysłanniczki Libération. Jeden z nich wspomina, jeszcze kilka lat temu, kiedy przewodnictwo Rady Europy miała objąć Mołdawia, odbyła się przynajmniej poważna dyskusja na temat zasadności przyznania funkcji przewodniczącego krajowi, który naruszał niektóre z naszych wartości. Tym razem nie było nawet dyskusji. To daje wyobrażenie o wszystkim, na co pozwala się Rosjanom. Inny strasburski funkcjonariusz, pisze Lauren Millo, jest jeszcze bardziej zdegustowany. To, co się dzieje z Rosjanami w Radzie Europy, powiada, doprowadza do wymiotów. Wszyscy się ich boją. Dyplomaci innych mocarstw, takich jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy, wolą raczej przyglądać się czubkom butów, niż się im sprzeciwić. Z ich powodu bezustannie przyjmujemy tchórzliwe kompromisy. Kolejny zagadnięty przez dziennikarkę Libération obserwator sytuacji od wewnątrz podsumowuje tę sytuację tak. Rosyjskie przewodnictwo stawia Radę Europy przed zasadniczym problemem, ale nikt nie chce otwarcie przyznać, że dzisiejsza Rosja nie jest już tym samym krajem, który przystępował do Rady w 1996 roku i który stwarzał nadzieję, że zostanie normalnym krajem europejskim. Moskwa ciągle zarzuca Radzie Europy, że oczywiście wyłącznie na złość Rosji, ciągle nadmiernie się skupia na problematyce przestrzegania praw człowieka, zamiast zająć się kulturą, edukacją czy walką z terroryzmem. Luka w tej argumentacji polega na tym, że Rada została powołana do życia akurat przede wszystkim po to, by czuwać nad przestrzeganiem praw człowieka. I Rosja, wstępując do niej, nie mogła o tym nie wiedzieć, tym bardziej, że dobitnie jej o tym przypominano i przypomina się nadal. Libération również przypomina, że kiedy 10 lat temu Rosja przystępowała do Rady Europy, podjęła całkiem wyraźne zobowiązania w sprawie obalenia kary śmierci, znalezienia politycznego rozwiązania dla wojny w Czeczenii czy pomożenia w rozwiązaniu konfliktów w Abchazji, Południowej Osetii i Naddniestrzu. Jeden z cytowanych w artykule dyplomatów zwraca uwagę, że nic z tego nie zostało dotrzymane, a jedyną korzyścią z przyjęcia Rosji do Rady Europy jest to, że zawiesiła ona, choć nie usunęła z kodeksu karnego, wykonywanie kary śmierci i że obywatele rosyjscy mogą składać skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Możliwość ta zaowocowała zresztą prawdziwą lawiną takich skarg. Obecnie czeka na rozpatrzenie 10 tysięcy z nich i Rosja zajmuje pierwsze miejsce jako kraj pochodzenia zażaleń, wyprzedzając nawet Turcję. Na zakończenie swojej relacji Loren Mio przytacza jeszcze wypowiedź zachodniego dyplomaty, który uważa, iż Rosjanie powinni wpłacać więcej na konto organizacji, która skupia państwa liczące w sumie 800 milionów mieszkańców, a dysponuje budżetem w wysokości tylko 200 milionów euro. Tymczasem wiadomo, że Kreml akurat grozi zmniejszeniem wpłat, jeśli Rada będzie nadal zbytnio się koncentrować na problematyce praw człowieka. Jeden ze znawców tematu wyznaje zresztą francuskiej dziennikarce, że spodziewa się, iż jak tylko Rosja przestanie przewodniczyć Radzie Europy, postara się zablokować jej budżet, tak jak to już zrobiła z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Dodajmy od siebie, że dość zaskakująca może się wydać atmosfera totalnej rezygnacji wobec takiego zachowania Kremla na arenie międzynarodowej. Natomiast samo zachowanie nie powinno zaskakiwać nikogo, ponieważ Rosja ma w tej dziedzinie tradycje, które można określić jako wiekowe. Nad ich znaczeniem można się było zastanawiać w 1996 roku, kiedy kraj ten miał przystąpić do Rady Europy. Teraz jest już trochę za późno.
Przeglądu paryskiej prasy dokonał Piotr Moszyński. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Przez okienko europejskie wygląda Anna Bernhardt.
Pod adresem cafebabel.com znajduje się internetowy magazyn europejski w prawdziwym tego słowa znaczeniu, to znaczy robiony i przeznaczony dla Europejczyków. Jak się narodził ten pomysł, pytam jednego z założycieli, pana Aleksandra Ely.
Le magazine cafebabel.com est né d'une idée très simple, c'est celle de faire un média européen.
Magazyn cafebabel.com zrodził się z bardzo prostego pomysłu, a mianowicie z pomysłu, by stworzyć prawdziwie europejskie media. Wszystko zaczęło się w 2001 roku w Instytucie Nauk Politycznych w Strasburgu, gdzie spotkało się dwóch Francuzów i dwóch Włochów, studentów biorących udział w programie Erasmus. W ten sposób powstał magazyn cafebabel.com. Z początku w czterech językach magazyn, który stawia sobie za cel danie głosu młodzieży europejskiej.
D'abord en quatre langues, qui avait pour vocation de donner la parole à la jeunesse européenne.
Dodajmy do wypowiedzi Aleksandra Ely, że w 5 lat po powstaniu europejski magazyn ukazuje się już w 7 językach, w tym od początku tego roku również po polsku i cieszy się coraz większym powodzeniem w wirtualnej przestrzeni. Redaktorem polskiego wydania jest Natalia Sosin, którą pytam, kto czyta pismo cafebabel.com.
Myślę, że głównie młode osoby zainteresowane kwestiami integracji, ale nie samej może Unii Europejskiej z jej instytucjami, ale raczej możliwościami, jakie stwarza dla młodych osób, czyli wyjazdów zagranicznych, czy do pracy, czy na studia. Ale z tego co wiem, to są też osoby po 30, które po prostu są zainteresowane sprawami międzynarodowymi i no i takim innym spojrzeniem na nie. Dlatego, że Cafe Babel powstaje dzięki pracy w zasadzie 500 osób w 22 miastach w Europie. Także są to informacje, które są podawane tak jakby oddolnie, że tak powiem. Nie jest to tak, że czyta się tylko jakieś relacje z prasy zagranicznej, natomiast są różne punkty widzenia na tą samą sprawę.
Czy dzięki cafebabel.com można będzie też zmienić obraz Polski?
Myślę, że tak, dlatego że wydaje mi się, że bardzo często jest taki może nawet nie zafałszowany, ale nie do końca Polska jest rozumiana i wydaje mi się, że przez to, że będą mogli polscy autorzy pisać o Polsce, to może w jakiś sposób te kwestie zostaną przybliżone, dlatego że jest wiele spraw, których po prostu obserwator mieszkający od kilku miesięcy w Polsce nie zrozumie, bo wynikają one z jakiejś naszej zupełnie odrębnej innej kultury. Także wydaje mi się, że dzięki temu, że Cafe Babel istnieje, to zarówno Unia może być dla polskich czytelników w jakiś sposób przybliżona, a z drugiej strony my możemy pokazać, że nie jesteśmy właśnie tymi hydraulikami, którzy chcą zabrać pracę, tylko że mamy mnóstwo zalet i raczej o tym powinniśmy mówić i o tym, co my możemy wnieść do Unii.
Proszę opowiedzieć, jakie rubryki, jakie tematy znajdują się w waszych wydaniach internetowych?
W tym momencie mamy główne dossier o Bułgarii i Rumunii, o tym, jakie mają szanse na wejście do Unii Europejskiej. Oprócz tego mamy takie sekcje, które co tydzień wychodzi w nich coś nowego. Oprócz tego są sekcje Orient Espresso. To jest dział opowiadający o właśnie nowych krajach Unii Europejskiej oraz naszych sąsiadach, czyli Rosja, Turcja i tak dalej. Kofeina to są bieżące informacje, czyli takie newsy. Wieża Babel jest działem w zasadzie najbardziej współtworzonym przez tłumaczy, ponieważ tam zamieszczane są artykuły, które mówią o tym, jak różne powiedzenia brzmią zupełnie inaczej w różnych językach, o tym, jak języki się zmieniają, wpływają nawzajem na siebie, jak różne słowa podróżują z jednego do drugiego. Oprócz tego mamy dział brunch. To jest dział, w którym zapraszamy różne osoby europejskie. Niekoniecznie muszą być to politycy, bardzo często są to aktorzy, piosenkarze, reżyserzy i tak dalej. I rozmawiamy z nimi na temat ich twórczości. Generalnie jest to taki artykuł z wywiadu. Mamy dział Cafe Therapy i to są takie dossier połączone z tym, co my robimy już w poszczególnych miastach, dlatego że mamy całą serię debat w całej Europie, które podróżowały z miasta do miasta, które nazywały się Cafe Therapy i ich celem było właśnie rozprawienie się z jakimiś lękami Europejczyków, czyli na przykład lękiem przed zalewem taniej siły roboczej albo przed muzułmanami. I Cafe Therapy to jest taka sekcja połączona z tym właśnie, dlatego że oprócz debat są artykuły na ten temat prezentujące całe zagadnienie.
A praktyczne informacje?
Raz na jakiś czas są, bo na przykład dosyć od studia w Europie. W tym momencie rozbudowujemy się. Także Cafe Babel za niedługo nie będzie już tylko takim magazynem internetowym, ale będzie portalem, który na zasadzie takiej jak powiedzmy Wikipedia, że każdy może dodać jakąś informację, będzie takim punktem kontaktowym i będzie można tam i zamieszczać jakieś ogłoszenia i właśnie szukać ogłoszeń o, nie wiem, tanich noclegach, stypendiach, egzaminach na uczelnie w całej Europie.
Życzę powodzenia i bardzo dziękuję za wywiad.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia.
Przez wirtualne okienko europejskie wyglądała Anna Bernhardt. Tu Paryż RFI. Zapraszam teraz Państwa do oranżerii w ogrodach tuileryjskich. Wrócił do artystycznego Paryża stary, dobry adres – oranżeria ogrodów tuileryjskich, tuż przy Placu Zgody. Poniekąd naprzeciw wysiada się z autobusu, przyjeżdżając z Polski. Mieści się w niej, jak dawniej, przed długotrwałym remontem, arcydzieło Claude'a Moneta – nimfeę, czyli po polsku lilie wodne, zajmujące dwie owalnie, specjalnie do tego celu zbudowane sale. W przyziemiu czy podziemiu natomiast jest kolekcja Waltera Guillauma, 144 obrazy sprzedane państwu przez wdowę po słynnym marszandzie i kolekcjonerze Paulu Guillaume. Remont wlókł się przez 6 lat, przekroczone zostały wszystkie kosztorysy, pokłóciła się dyrekcja oranżerii z dyrekcją muzeów państwowych, archeolodzy z architektami, asocjacje miłośników historii Paryża z władzami miejskimi. Jaki wynik? Opinie są dosyć jednomyślne. Nimfea Moneta nareszcie są wystawione idealnie, tak jak zaprojektował to sam malarz, natomiast kolekcja Waltera Guillauma jest nieco ściśnięta, a arcydzieła Renoira i Cezana cokolwiek cierpią, wisząc na nagiej betonowej ścianie. Parę słów o obu zespołach. Claude Monet już w 1897 roku zaczął malować całe serie obrazów przedstawiających pokryty i otoczony roślinnością staw w ogrodzie swej posesji w Giverny w Normandii, którą notabene do dziś można zwiedzać. Po kilku latach powiększył nawet ten staw. W latach 1909-1914 Monet wystawiał te obrazy u Durand Ruela, wiele z nich sprzedał, głównie amerykańskim kolekcjonerom. Stopniowo powiększał format, dochodząc do 2 metrów wysokości. Od 1914 roku zaś zainstalował nowe atelier, by pracować równocześnie nad 40 obrazami, z których 22 o łącznej szerokości 90 metrów wybrał z zamiarem ofiarowania ich państwu do specjalnie dostosowanego budynku. Na tę decyzję i możliwość jej realizacji wpłynęła jego przyjaźń z Georges Clemenceau. To jeden z rzadkich przypadków dobrego gustu u wybitnych polityków. Monet pracował nad nimfeami do ostatnich swych dni, mimo ciężkiej choroby. Zainstalowano je w oranżerii zaraz po śmierci malarza w grudniu 1926 roku, a udostępniono publiczności już w maju roku następnego. Już wtedy były one wystawione w dwóch kolejnych owalnych salach z naturalnym oświetleniem zenitalnym. Przywrócono obecnie to oświetlenie, udoskonalając je nawet. Rozproszone światło dochodzi przez rozległy prześwit w suficie z przestrzeni otwartej, ale w niewidoczny sposób na zewnątrz wielkimi przeszkleniami. Uzyskano w ten sposób naturalne, równomiernie rozłożone światło, w którym bajeczne bogactwo barw obrazów nie narzuca się, ale ujawnia się spokojnie i stopniowo. A są tam wszystkie barwy świata, choć zlewając się w dominujące błękitno-liliowo-zielone tonacje, z wyjątkiem jednego panu z mocnym akcentem żółci. Są to na poły abstrakcyjne kompozycje. Niedarmo widziano w nimfeach zapowiedź abstrakcji chromatycznej. To naturalne oświetlenie daje zresztą do myślenia. Za bardzo przyzwyczajamy się do ostrego światła reflektorów, wyobcowującego powierzchnię płócien z otaczającej atmosfery. Architekci mieli jednak do rozwiązania nie lada problem. Początkowo oranżeria była budynkiem jednokondygnacyjnym. W latach 60. umieszczono w oranżerii jako części Luwru wspomnianą kolekcję Waltera Guillauma i w tym celu przedzielono budynek na dwie kondygnacje, pozbawiając nimfeę naturalnego światła. Ponadto trasa zwiedzania stała się skomplikowana i nielogiczna. Obecnie przywrócono więc całą wysokość owych owalnych sal z nimfeami, a także poprzedzającego je owalnego westybulu, który zgodnie z pomysłem Moneta nie jest niczym ozdobiony. Przechodząc przez tą pustą, białą przestrzeń doznaje się swoistego oczyszczenia wzroku. Samo wejście natomiast jest całkowicie przeszklone, nad kasami zawieszona jest niczym w pudełku administracja, a prześwity do podziemia są zaproszeniem do kolekcji Waltera Guillauma, do której prowadzą schody. Podziemia wykraczają zresztą poza obręb górnej kondygnacji. Uzyskano dodatkowych 1500 m2 na audytorium, salę studyjną, przestrzeń wystaw czasowych i to, co o dodatkowe 2 lata opóźniło remont, czyli odkrywkę archeologiczną. W trakcie pracy znaleziono bowiem resztki XVI-wiecznych murów Paryża. Kolekcja Waltera Guillauma to dziesiątki obrazów Renoira, Matisse'a, Cézanne'a, Picasso z okresu różowego i lat 20., André Dorena, Haïma Soutine i Utrilla, Modiglianiego, celnika Rousseau, Marie Laurencin. Do tego jedna sala pamiątek po kolekcjonerze i druga z częściową rekonstrukcją jego salonu. Tym bardziej częściową, że wczoraj nie była jeszcze gotowa. Ta kolekcja jest właściwie nie do ominięcia dla miłośników tych malarzy. Niektóre obrazy należą do najbardziej emblematycznych, jak choćby mały cukiernik Soutine'a czy czeladnik Modiglianiego, niektóre akty Renoira czy portrety żony Cézanne'a. Ale medytacja nad nimfeami Moneta, całkowite zanurzenie i wtopienie się w malarską materię i barwę, to przeżycie z niczym nieporównywalne. To Paryż, RFI. Stefan Rieger, Multimedia.
Zwykło się mówić, że gdy umiera gazeta, jaka by nie była, umiera kawałek wolności słowa. François, ostatni popularny dziennik we Francji, poniekąd wyzionął właśnie ducha, a w każdym razie w rękach nowych właścicieli grozi mu utrata duszy. 16 maja sąd apelacyjny w Douai potwierdził werdykt Trybunału Handlowego z Lille, w myśl którego gazetę przejmują biznesmen Jean-Pierre Brunois i dziennikarz Olivier Rey. Ich nieukrywanym zamiarem jest przekształcenie François w tabloid na wzór brytyjskiego dziennika Sun czy niemieckiego Bilda, a projekt przewiduje nadto zwolnienie dobrze ponad połowy ze 112 dziennikarzy. Redakcja strajkowała przez ponad miesiąc, broniąc zawzięcie projektu alternatywnego, jaki przedstawił szef rosyjskiej spółki medialnej Moscow News, z lekka podejrzany biznesmen Arkadi Gajdamak, czy zresztą są jacyś inni w Rosji, który chciał spłacić wszystkie długi François, utrzymać formułę popularnego, lecz politycznego dziennika i zachować całą załogę na pokładzie. Sąd jednak uznał, że Rosjanin z racji swych szemranych interesów i pierepałek z fiskusem nazbyt zalatuje siarką i nie daje wymaganych gwarancji. Być może. Niemniej, by znaleźć dziś interes nieszemrany, trzeba zapewne, jak mówią Francuzi, wcześnie zerwać się z łóżka. Dobrze byłoby niewątpliwie wszystkim wstrzyknąć końską dawkę moraliny, czyli etycznej szczepionki, biznesmenom, politykom czy dziennikarzom, lecz w świecie temperowanych przez pieniądz kompromisów kompromisów liczy się nade wszystko rezultat końcowy, margines wolności słowa i skuteczność wywierania wpływu na opinię, co nie musi koniecznie znaczyć brania bliźniego za idiotę w celu wciśnięcia mu dowolnego kitu i wymuszczenia go do reszty. Kiedy panowie Brunois i Ré powołują się na przykład zagranicznych brukowców jak Sun albo Bild, to ewidentnie oszukują. Ich projekt, poza wyrzuceniem za drzwi ponad połowy redakcji, zakłada likwidację działu politycznego i kulturalnego. Innymi słowy, ich koncepcja popularnego dziennika sprowadza się do przejechanych psów, łóżkowych perypetii gwiazd show biznesu i astrologii dla kucharek. Zarówno Sun, jak i Bild, cokolwiek byśmy nie myśleli o populistycznym profilu ich działu informacji, to mimo wszystko zjawiska sensu stricto polityczne. Bez brytyjskiego brukowca, czytanego przez circa 10 milionów Anglików, showman do entej potęgi, jakim jest Tony Blair, nigdy zapewne nie zostałby czarodziejem polityki, nawet jeśli dzisiaj po 10 latach słabnie siła jego magii. Bilda czyta co dzień circa 12 milionów Niemców i ów tabloid, jedyny zapewne w Europie dziennik zdolny znokautować najpopularniejsze programy telewizyjne, sypie rewelacjami z pierwszej ręki i niezmiennie pretenduje do roli pierwszoplanowego, choć nie zawsze wiarygodnego aktora politycznej sceny. We Francji prasa popularna, przynajmniej od z górą pół wieku, ma zdecydowanie złą prasę. Przed wojną istniały jeszcze wielkonakładowe dzienniki. Petit Journal sięgał momentami 1,5 miliona egzemplarzy. Paris Soir zbliżał się do 2 milionów. Po wojnie na fali ideologicznych egzorcyzmów i pokuty to intelektualistom powierzono misję naprostowania błędów i oświecenia maluczkich, co oznaczało, że prasa znalazła się w rękach mniej lub bardziej postępowej elity, lekceważącej wszelkie ekonomiczne i socjologiczne imponderabilia. Inaczej mówiąc, francuska prasa to dziś organ szeroko pojętej elity, która odpisuje na straty w arystokratycznym, samobójczym geście, właściwym klasie odrzucającej bezlitosny werdykt historii, wielomilionowe masy przyssane do cycka telewizji. Brytyjski Sun lub niemiecki Bild, chociaż to ewidentne szmatławce, postawiły sobie za cel konkurowanie z telewizją. Dobrze pomyślany tabloid nie jest w samej rzeczy skazany na przegranie z bronią masowego rażenia, jaką jest medium audiowizualne. To kwestia zarówno logistyczna i praktyczna, jak i merytoryczna. Lud pracujący, jadący rano metrem, łatwiej czyta tanią papierową gazetę, niż poddaje się audiowizualnym mirażom, przy czym tabloid, choćby brutalnie upraszczał, pozwala w 3 zdaniach pogłębić nieco przesłanie, które telewizja zamyka w 5-sekundowym klipie. Owszem, często arbitralnie czy populistycznie, lecz lepszy dyskurs, który można krytykować, niż totalna próżnia. Nie wiadomo, czy François przeżyje w formie apolitycznego tabloidu. Wydawca Bilda, Springer, który ma nosa i pieniądze, wydaje się temu nie dowierzać i ponoć przymierza się do wkroczenia na francuską prasową pustynię z popularnym dziennikiem, wychodzącym naprzeciw wyzwaniu owej współczesności pod psem, która spragniona jest tyleż lekkostrawnej hały, co i politycznej busoli. Znając polski fakt, sam nie wiem, czy należy życzyć mu sukcesu. Misję tabloidu oceniamy po tym, w jakiej mierze, zniżając się do ludu, lud ów utwierdza w jego światłotniących przesądach lub też pozwala mu się ponad te przesądy dźwignąć.
Były to multimedia Stefana Ligiera, tu Paryż RFI. Magazyn kulturalny przygotowała Sylwia Gibbs.
Nieoczekiwanym wydarzeniem obok festiwalu Francophonie, który trwa od marca we Francji, jest publikacja w przekładzie na język arabski ostatniego tomu wielkiego dzieła Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu. Pierwsze 3 tomy, W stronę Słana, W cieniu zakwitających dziewcząt, Strona Guermantes, ukazały się w Syrii w latach 70. XX wieku. Tłumacz Elias Badiwi potrafił przekonać ówczesnego syryjskiego ministra kultury Najaha al-Attara do wagi tego przedsięwzięcia, ale na dalsze 4 tomy zabrakło pieniędzy, a może i motywacji ze strony władz syryjskich. Tłumacz podjął pracę po dłuższej przerwie dzięki pomocy francuskiego ośrodka książki. Integralna edycja W poszukiwaniu straconego czasu ukazała się w Egipcie. 2 ostatnie tomy przetłumaczył na język arabski po śmierci Eliasa Badiouiego profesor Jamal Shaied. Frankofońska gazeta Wolna Belgia opublikowała w maju listę 13 najdroższych obrazów świata. Są na niej 3 dzieła Van Gogha, po 1 Renoira, Cezanna i Rubensa i aż 7 Picassa. Ranking ten nie jest wszakże obowiązujący dla całego światowego malarstwa. Dotyczy wyłącznie obrazów wystawionych na sprzedaż na licytacji. Co decyduje o cenie obrazu? Wszystko zaczyna się na szczeblu galerii sztuki, która decyduje się na poparcie danego malarza, bo spodobał się właścicielowi. A co dalej? Mówi Jacqueline Chenier-Gendron, założycielka pisma Plein Marge, które wiele miejsca poświęca sztuce i poezji bliskim surrealizmowi.
Il fait ce qu'il faut par rapport à la presse, il fait ce qu'il faut par rapport aux collectionneurs qui sont éventuellement des gens de goût.
Właściciel galerii robi to, co należy, aby malarz stał się znany w mediach i wśród kolekcjonerów, którzy bywają ludźmi o wyrafinowanym smaku. Wycenia obrazy, których wartość utrzymuje się na tym poziomie na sprzedażach w domach aukcyjnych. W wypadku Picassa, Cezanna i im podobnych wszystko wygląda tak samo. Jedyna różnica to wysokość cen. Nabywcy też są niecałkiem ci sami. Podbijają ceny już nie indywidualni kolekcjonerzy, lecz banki. Mówi się przeważnie o bankach japońskich. Grupy ekspertów, prawdziwych lub tak zwanych, oceniają, czy należy inwestować sumę X w obraz, czyli aktyw finansowy o wartości X. Dlaczego inwestują tak zawrotne sumy? Dlatego, że sądzą, że uda im się sprzedać ten sam obraz za sumę jeszcze wyższą, jakieś 10 lat później. Na tym szczeblu nie może być mowy o ocenie estetycznej, o smaku, o przyjemności natury estetycznej. Jesteśmy w sferze finansowej.
Le goût, le plaisir esthétique. Nous sommes dans l'appréciation de type financière.
Mówiła Jacqueline Chenier-Gendron, redaktor naczelny czasopisma Plein Marge. Na niedawnej sprzedaży w słynnym nowojorskim domu aukcyjnym Sotheby's portret Dory Maar Scottem pędzla Pabla Picassa sprzedany został za ponad 75 milionów euro. Tylko 1 obraz na świecie sprzedano drożej. Chłopca z fajką, też Picassa, za ponad 82 miliony euro. Na razie nie wiadomo, kto konkretnie wyjął z kieszeni, by się tak wyrazić, sumę 75 milionów 370 tysięcy euro w zamian za płótno przedstawiające kobietę w zielonym kapeluszu przyozdobionym kwiatami, w sukni w zielone paski i fioletowo-pomarańczowe ciapki. Jej twarz widzimy jednocześnie en face i z profilu. Picasso studiował kubizm, malując Dorę Maar, z którą żył w latach 1935-45. Kot na oparciu fotela jest maleńki i czarny. Ręce kobiety kończą się za to długimi niebieskimi pazurami. Tak jak na wielu innych portretach Dory Maar, które można oglądać jeszcze przez kilka dni na wystawie w Muzeum Picassa w Paryżu. W najnowszym numerze czasopisma Plein Marge ukaże się artykuł pióra Jacqueline Chenier-Gendron na temat Dory Maar, artystki, autorki fotografii autoportretów, które też można oglądać na paryskiej wystawie. Będzie w nim także można przeczytać wiersze Dory Maar. Jeden z nich został częściowo napisany na nowo przez Pabla Picassa. Czytelnicy jubileuszowego 20 numeru znajdą także na stronach Plein Marge wiersze znanego współczesnego poety i eseisty Yves Bonnefoy i teksty Pierre'a Aleszyńskiego, lepiej znanego jako przedstawiciel malarskiego prądu Kobra. Posłuchajmy więc na zakończenie wiersza o malarstwie. Jean Ferrat śpiewa piosenkę o Chagallu, którą sam napisał i skomponował.
Tous les animaux et les candélabres, le violon coq et le bouc-bouquet sont du mariage L'ange à la fenêtre où sèche le linge, derrière la vitre installe un pays dans le paysage, dans le paysage. Mon peintre amer, odeur d'amande. Les danseront bu le grand soleil rouge qui se fera lune avant bien longtemps sur les marécages. Et le cheval chèvre assis dans la neige aimerait parler avec les poissons qui sont trop sauvages, qui sont trop sauvages. Mon peintre amer, odeur d'amande. Le peintre est assis quelque part dans l'ombre. À quoi rêve-t-il sinon des amants sur leur beau nuage, sur leur beau nuage. Au-dessus des toits, à l'horizontale, dans leurs habits neufs, avant d'être nus, comme leur visage, mon peintre amer, odeur d'amande. Marcher sur les mains, perdez votre tête, le ciel est un cirque où tout est jonglé, et le vent voyage. Tous les animaux et les candélabres, le violon coq et le bouc-bouquet sont du mariage. Amère odeur d'amande.
Słuchają Państwo Paryża RFI. Dalszy ciąg audycji utrzymamy także w muzycznym nastroju. Agnieszka Kumor i piosenka ze świata.
Muzyka krajów arabskich rzadko gości na naszej antenie. Spróbujemy dziś wypełnić tę lukę, wybierając się w muzyczną podróż po Jordanii. A towarzyszyć nam będzie młody jordański piosenkarz i kompozytor Omar Al-Abdallah, śpiewający w stylu noszącym ślady wpływów zachodniego rocka, ale i północnoafrykańskiego raj. Dość obiecująca mieszanka. Posłuchajmy.
Allah افهم شعورك يا احلى قاسي دوخت راسي يا اغلى قاسي دوخت راسي الحب ماسي يكفينا الشر
Jeśli ktoś chce zobaczyć trochę więcej Jordanii poza wspaniałą kutą w skale Petrą, zaczyna podróż od Ammanu, lądując na międzynarodowym lotnisku imienia Królowej Ali, 40 km od miasta. W nowoczesnym, ale niezbyt pięknym Ammanie mają swe biura międzynarodowe mass media, które zdecydowały się nie wysyłać swoich korespondentów do Bagdadu. Amman jest też nieodzownym etapem dla tych, którzy mimo terroru panującego w Iraku chcą jechać dalej. Jordania to ziemia krzyżujących się wpływów cywilizacyjnych i kulturowych. To ziemia biblijnej wędrówki Żydów. W pobliżu Madaby, gdzie trzeba zobaczyć koniecznie mozaikową mapę Palestyny z XIV wieku, wznosi się góra Nebo, z której Mojżesz ujrzał przed śmiercią ziemię obiecaną. Specjalna stela wzniesiona na terenie kustodii franciszkańskiej znaczy jego symboliczny grób. W czasie swej pielgrzymki do Ziemi Świętej w jubileuszowym roku 2000 papież Jan Paweł II odwiedził ruiny chrześcijańskiego kościoła z IV wieku ze wspaniale zachowanymi mozaikami z VI wieku. Z placu przed świątynią Ojciec Święty zobaczył czarną plamę Morza Martwego, zieloną wstęgę Doliny Jordanu, Jerycho, a nawet biały mur Jerozolimy. Nie każdy wie, że w muzułmańskiej, w większości Jordanii, chrześcijanie, głównie wschodniego, ale również łacińskiego obrządku, posługujący się greckim lub arabskim, stanowią aż 6% mieszkańców kraju. Północ zdominowany przez wzgórza Golan i na wschód od Ammanu to najżyźniejszy region Jordanii. To grecka Pella, założona przez weteranów armii Aleksandra Macedońskiego, rzymsko-bizantyjsko-otomańska Gadara, dzisiejszy Umkeis, a w Biblii kraj Gadareńczyków na drugim brzegu Jordanu, gdzie Ewangelia świętego Mateusza umiejscawia uzdrowienie dwóch opętanych. To zamki na pustyni wzniesione przez kalifów z wczesnej dynastii Omajadów. W jednym z nich w Al-Azraq miał swą kwaterę słynny Lawrence z Arabii, brytyjski orientalista, agent wywiadu i inicjator arabskiej rewolty pod czujnym okiem Brytyjczyków. To wreszcie wspaniały rzymski kompleks miejski Dżerasz, gdzie pracowali również polscy archeolodzy. Dolina Królów, przecinająca Jordanię z północy na południe, wiedzie obok dawnej stolicy kraju Moabitów Kir Heres, późniejszej niezwyciężonej twierdzy krzyżowców Kerak, z której Budła pierwszy uczynił stolicę Zajordanii. I wreszcie różowa Petra. Miasto w skale, owoc niedoścignionej wizji Nabatejczyków, z jej skarbcem, grobowcami, świątyniami, teatrami i położonym wysoko w górach monastyrem. Z pisma Nabatejczyków wzorowanego na aramejskim rozwinęło się współczesne pismo arabskie. Naszym celem jest Akaba, jedyny port Jordanii, położona nad zatoką o tej samej nazwie, będącej częścią Morza Czerwonego. Nurkowie cenią sobie jej liczne i bogate tereny podwodne. Będąc w Akabie, warto dokonać dwudniowego wypadu na egipski półwysep Synaj do grecko-prawosławnego klasztoru świętej Katarzyny. Nocna wspinaczka na górę Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał od Jahwe tablicę z 10 przykazaniami, stanowi niezapomniane przeżycie duchowe i fizyczne. W muzycznej podróży po Jordanii towarzyszył nam Omar al-Abdullat w autorskich piosenkach ze swej płyty zatytułowanej nazwiskiem artysty.
صور 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 قد ما تقدر صور.